Dzień dobry Państwu, Jakub Pilarek, Prawodajnia, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj, no nie byle kto, pan prokurator Jan Dyrelewski, autor aktu oskarżenia przeciwko Sławomirowi Nowakowi. Prokurator, można chyba powiedzieć, represjonowany przez obecne władze.
Dzień dobry.
Panie prokuratorze, no, czy zgadza się pan z tą moją oceną, że jest pan jakąś jednak ofiarą szykan ze strony władzy, a jeśli tak, to jakie? Czy chodzi o, nie wiem, kierownictwo prokuratury, czy jest to jakaś szykana jednak o genezie politycznej?
Panie redaktorze, zbieżność wydarzeń ostatnich dni, tygodni z tym, co się pojawiało w mediach, nie pozostawia mi innego wniosku. Dla mnie jest to oczywiste, że to, co się dzieje wokół mojej osoby w zakresie służbowym, jest to konsekwencja tego, co robiłem do tej pory w tej sprawie, którą pan przywołał. Konsekwencja, szykana, zemsta, kara, no to już można sobie dobierać słowa jak się chce, ale no innego wniosku ciężko mi wysnuć. Mhm.
Przypomnijmy może słuchaczom, bo może nie wszyscy są w temacie, tak bardzo syntetycznie, jakby pan mógł przypomnieć, co to w ogóle była za sprawa dotycząca Sławomira Nowaka, no i jaka była pana rola w tym postępowaniu?
Znaczy ja jako prokurator Wydziału Pierwszego Śledczego w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie nadzorowałem postępowanie przygotowawcze przeciwko panu Sławomirowi Nowakowi i innym podejrzanym. Pan Nowak był podejrzany o kierowanie grupą przestępczą, zorganizowaną grupą przestępczą, a także o szereg przestępstw korupcyjnych, o pranie pieniędzy i jeszcze tam inne drobne przestępstwa. Sprawa ta zakończyła się aktem oskarżenia.
W 2021 roku, tak? Chyba
skierowany. Tak, w grudniu 2021 został skierowany do Sądu Okręgowego akt oskarżenia. Ona na dalszym etapie w Sądzie Okręgowym została podzielona na kilka różnych postępowań. Jak to media ochrzciły, wątek polski, wątek ukraiński. Plus tam jeszcze jakieś drobne rzeczy też zostały przez sąd powyłączane, przekazane do sądów rejonowych. Sprawa tego tak zwanego wątku ukraińskiego w dalszym ciągu pozostaje w toku. A sprawa tego wątku polskiego została już prawomocnie umorzona.
No i pan właśnie z powodu tego wątku polskiego ma w prokuraturze jakieś nieprzyjemności, prawda? Został pan po pierwsze odwołany z delegacji do Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej, ale równolegle niejako prokurator okręgowy, tak, w Warszawie, według moich informacji, skierował jakiś wniosek, żeby pana działania w tej sprawie badać w trybie dyscyplinarnym, w formie postępowania wyjaśniającego.
To znaczy zostałem odwołany decyzją prokuratora generalnego z delegowania do Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego PZ, a z doniesień medialnych wiem, że zawnioskowano o wszczęcie wobec mnie postępowania dyscyplinarnego i jakieś postępowanie, jakieś czynności się toczą wobec mnie, ale tak jak mówię, tu opieram się na doniesieniach medialnych, bo do tej pory nikt mi nie przedstawił żadnego dokumentu, nie zażądano ode mnie stanowiska odnośnie rzekomych zarzutów dyscyplinarnych, czy doniesienia o delikcie dyscyplinarnym. To wiem tylko z doniesień medialnych. Mhm.
No, sprawa jest świeża, tak? Więc jak gdyby, no, nie wiem to już, czy to jest coś niezwykłego, że pan o tym nie wie, czy to jeszcze czas od tych...
Ciężko mi powiedzieć. Ja mam bardzo małe doświadczenie w postępowaniach dyscyplinarnych.
Na razie.
Jak na razie. Mam nadzieję, że tak zostanie. Ale wiem, że to jeżeli doniesienia medialne się potwierdzą, no to będzie to już kolejny wniosek o moje postępowanie dyscyplinarne właśnie za tą sprawę. Pierwszy wniosek o wszczęcie wobec mnie postępowania dyscyplinarnego był rozpatrywany w Prokuraturze Krajowej na jesieni 2025. Przesłał mi rzecznik dyscyplinarny doniesienie o moim delikcie z celem zajęcia stanowiska. Ustosunkowałem się w zakreślonym terminie. Przedstawiłem moje argumenty i poparłem je dokumentami. Do tej pory nie otrzymałem żadnej informacji, ale to akurat tak, z tego co już się zorientowałem, to ustawa jest tak sformułowana, że jeżeli to postępowanie nie zostanie wszczęte, jeżeli się zakończy bez zarzutów dyscyplinarnych, to ja takiej informacji nie otrzymuję, więc zakładam, że skoro od listopada do tej pory nie dostałem zarzutów dyscyplinarnych, no to tamta sprawa została zakończona, ale to jak mówię, to już jest tylko moje gdybanie na podstawie...
To była ta sama sprawa? Też sprawa dotycząca Nowaka, tak?
Tak, tak, tak. Mhm.
No dobrze, pana odwołano z delegacji, całe to zamieszanie wokół pana osoby zapoczątkowało się tak naprawdę no, przyspieszyło w każdym razie po wywiadzie Sławomira Nowaka w telewizji publicznej, tak, skądinąd nielegalnie przejętej, z panią Dorotą Wysocką-Sznep, rozmowa byłego ministra. Tam padł szereg zarzutów pod pana adresem. Sławomir Nowak wprost z nazwiska do pana się odnosił.
Kilkanaście razy.
Tak, dosyć bezobcesowo. Proszę się ustosunkować do tych zarzutów, no bo tam po prostu wyłaniała się z tego wizja, że pan po prostu jako, nie wiem, jakiś cyngiel władzy na zlecenie polityczne po prostu sprokurował tą sprawę i niewinnego człowieka wsadził do
aresztu. No taka była wymowa, tam
jakie
wprost.
Jakie są fakty w tej sprawie?
Wprost to padało, że zatrzymano pana Nowaka i inne osoby na podstawie zmyślonych zarzutów, które, jak to powiedział, potem nawet nie znalazły się w akcie oskarżenia, tylko po to, żeby go zamknąć, żeby stosować wobec niego areszt wydobywczy. No jest to wierutna bzdura. Śledztwo zostało wszczęte na podstawie materiałów niejawnych udostępnionych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Był normalny tok postępowania przedawczego, takiego jak każdy, jak mnóstwa innych, które się prowadzi w Prokuraturze Okręgowej w Wydziale Śledczym. Zakończyło się przedstawieniem zarzutów, sformułowaniem aktu oskarżenia.
Wejdźmy w szczegóły, bo to jest taka prokuratorska gadka, panie prokuratorze, to o każdym sprawie tak można powiedzieć. Wejdźmy w szczegóły. Nowak przesiedział kilka miesięcy, ile?
Dziewięć
miesięcy w areszcie, no w związku z tym, z uwagi na po prostu przepisy, wielokrotnie sądy orzekały o stosowaniu tymczasowego aresztu, tak? Bo były wnioski, zażalenia i przedłużki tak zwane.
Tak, to sądy wszystkich instancji w Warszawie, jakie tylko są.
Mhm. Czy odnosiły się sądy do tak zwanego wątku polskiego, tak? No bo ten wątek ukraiński jest ciągle w toku, przynajmniej na razie te obecne władze nie krytykują tego wątku ukraińskiego, zapewne dlatego, żeby musiały organy ukraińskie skrytykować i by weszły w jakąś połajankę. Natomiast ten wątek polski został napiętnowany, sprawa jest umorzona, no i wszystkie psy zostały powieszone przez te obecne władze. A co mówili sędziowie, którzy wnioskowali o stosowaniu tymczasowego aresztowania o tych polskich wątkach?
To znaczy w stosunku do pana Sławomira Nowaka na etapie postępowania przedawczego nie było podziałów na wątki polskie i ukraińskie. On pozostawał pod zarzutem kilkunastu przestępstw.
No tak, bo to po skierowaniu aktu oskarżenia rozdzielono. Ale tak, ja tak mówię w skrócie myślowym, tak?
Zarówno sądy, które stosowały tymczasowe aresztowanie, sądy, które rozpatrywały zażalenia na te tymczasowe aresztowanie, sądy okręgowe, które przedłużały stosowanie tego środka i sądy apelacyjne, które rozpatrywały zażalenia na orzeczenia sądu okręgowego w tej materii, żaden z nich nie kwestionował istnienia ogólnej przesłanki do stosowania środków, to znaczy wysokiego prawdopodobieństwa popełnienia przez podejrzanego wszystkich zarzucanych mu czynów.
Czyli również tych tak zwanych polskich.
Wszystkich. Mało tego, tam w pewnym momencie w zażaleniach nawet obrona przestała to kwestionować. Nie wiem, czy z taktyki procesowej, ale no, to miało miejsce.
A czy może pan jakieś nazwiska tych sędziów zdradzić? No bo to przecież nie jest jak gdyby wiedza chroniona.
Panie redaktorze, ich było tak wielu, że nawet nie wiem, czy wszystkich pamiętam.
Ja nie ukrywam, że zmierzam do tego, czy były tam nazwiska sędziów, no bo mówimy o Warszawie, tak? To jest zagłębie różnych działaczy justicji. Czy były jakieś nazwiska takie kojarzone?
Ja nie orientuję się, kto jest w jakim stowarzyszeniu sędziowskim czy prokuratorskim, żebym mógł tak ich identyfikować, ale było tam bardzo wielu sędziów, również sędziów, którzy przewijają się w doniesieniach medialnych jako zaangażowani po jednej czy po drugiej stronie tych stowarzyszeń. Cała gama. Od lewa do prawa.
Nazwiska, tak jak Leszek Balcerowicz pisał na portalu X. Nazwiska.
No ale to panie redaktorze, to wszystko jest w aktach sprawy, więc to nie jest żadna tajemnica. Tam nawet przecież w sądzie okręgowym sędzia Domańska nawet uchyliła areszt wobec Sławomira Nowaka, nie podzieliwszy mojego wniosku o przedłużenie tymczasowego aresztowania, ale nawet wtedy, mimo iż ta decyzja o uchyleniu aresztu zapadła, to nie został zakwestionowany materiał dowodowy. W żadnym calu nikt nie kwestionował materiału dowodowego. Nigdy. Ani sąd apelacyjny w zażaleniu, ani sąd okręgowy. Tam nawet jak później, jak pan Nowak przebywał na wolności, były również postępowania przed sądem apelacyjnym, bo myśmy się żalili na tę decyzję o uchyleniu aresztu. Tam również nikt nie kwestionował materiału dowodowego. Rozchodziło się wszystko o to, czy śledztwo jest prowadzone sprawnie, czy niesprawnie, o to, czy jest matactwo, czy matactwa nie ma, czy po prostu obawa matactwa jest na tyle silna, że trzeba stosować środek izolacyjny, czy wystarczą środki wolnościowe. Ale nikt nigdy nie kwestionował jakości materiału dowodowego.
Ja słyszałem jeszcze takie nazwisko w rozmowach o tej sprawie, nazwisko sędzi Raczkowskiej, Joanny, obecnej, to powiem, no, nielegalnej, niestety muszę to powiedzieć, rzeczniczki dyscyplinarnej, która po zamachu Adama Bodnara i Waldemara Żurka na te instytucje rzeczników dyscyplinarnych sędziów sądów powszechnych, czy takich oskarżycieli sędziowskich w postępowaniach dyscyplinarnych, objęła tą funkcję. Czy pan może to potwierdzić, że ta pani
Panie
też...
redaktorze, ja nie mogę wchodzić w taką ocenę, czy legalna, czy nielegalna.
Nie, to nie to ja rola, pana o to nie proszę. To jest moje dla słuchaczy przypomnienie, kim jest ta osoba.
Było taki fragment tego śledztwa, gdzie zatrzymaliśmy 3 osoby, wobec których skierowałem wniosek o tymczasowe aresztowanie, który był rozpatrywany w sądzie dla Warszawy Mokotowa przez właśnie tą panią sędzię. Mhm. I ona również potwierdziła w swoich orzeczeniach wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez oskarżonych zarzucanych im czynów.
Czyli rozumiem, że traktując no, tych ludzi, tych sędziów, tych funkcjonariuszy publicznych poważnie, że orzekali czytając akta, tak, no to po prostu zapoznali się z meritum sprawy i po prostu uznali, że pan działa w sposób...
Panie redaktorze, ja sobie nie wyobrażam takiej... Nie chcę wierzyć w taką sytuację, że ktokolwiek z polskich sędziów podejmuje tak istotne decyzje jako ludzkiej wolności, nie zapoznawszy się z materiałem dowodowym. Dla mnie to jest po prostu aberracja. Nie wyobrażam sobie wszystkiego i nigdy bym takiego zarzutu nie poczynił. Także zakładam, że skoro z materiałem się zapoznała i tak orzekła, to była przekonana co do wysokiej jakości materiału dowodowego. Te decyzje sędzi Raczkowskiej zostały również poddane kontroli instancyjnej. I tam Sąd Okręgowy w Warszawie również, abstrahując już od treści orzeczenia, bo to nie jest teraz, nie o tym mówimy, ale również potwierdził wysokie prawdopodobieństwo, czyli spełnienie tej podstawowej przesłanki do...
Tak zwanej przesłanki ogólnej. Tak? Przesłanki czy w ogóle ogólnej. Jest mowa o przestępstwie, czy nie? Tak?
Jest, tak jest, bo bez takiej nie ma w ogóle mowy o stosowaniu środków, czy to wolnościowych, czy środków izolacyjnych. Mhm.
No dobrze, a w tej przestrzeni medialnej wobec pana pojawiały się takie różne zarzuty, że na przykład no, jakieś miały być nieprawidłowości w materiale dowodowym, na przykład jeśli chodzi o te słynne pieniądze, tak? To na przykład dziennikarz TVN-u Robert Zieliński takie przedstawiał informacje, że pan po prostu, znaczy, że nie ma żadnych kwitów na Sławomira Nowaka, tak, jeśli chodzi na przykład o te zabezpieczone w sprawie pieniądze, tak, w tych takich skrytkach ukryte, jakby pan mógł się do tego ustosunkować.
Panie redaktorze, nie mogę mówić o treści, o tym, co jest w materiale dowodowym, ale mogę powiedzieć, co w materiale dowodowym, nie, czego tam nie ma. No więc nie ma tam ekspertyzy, która by wykluczała ślady biologiczne podejrzanych na pieniądzach. A to z tej prostej przyczyny, że pieniądze nie były badane. Biegły z zakresu badania śladów biologicznych poinformował mnie, że metoda badawcza ujawniania i zabezpieczenia, a następnie identyfikacji śladów biologicznych na pieniądzach jest metodą niszczącą. Więc ja bym sobie w życiu nie pozwolił, żeby puścić w komin 500 000 euro i 500 000 dolarów. Myśmy badali inne ślady, między innymi rzeczy, w które zapakowane były te pieniądze. I tam dowody pozwoliły nam między innymi na skierowanie aktu oskarżenia. Były to, potwierdziły się założenia śledcze, tak mogę powiedzieć.
Tu mówiliśmy o tej kontroli sądów, no, które oczywiście sprawy dotyczyły stosowania tymczasowego aresztowania, no, ale sądy jakoś się odnosiły do tych pana działań. Czy strona ukraińska w tej sprawie też jakoś odnosiła się do jakości pracy pana i właśnie strony polskiej?
Nie. Współpraca ze stroną ukraińską układała się bardzo dobrze, wymieniliśmy się materiałami i między innymi w tym celu był zawiązany wspólny zespół śledczy, tak zwany GIT, żeby nie brnąć przez żmudną, mozolną, międzynarodową pomoc prawną, tylko wszystko było szybko wymieniane. Oczywiście zgodnie z przepisami, ale w trybie szybkim w ramach GIT. I nikt nigdy nie zakwestionował jakości materiału dowodowego. Ani my materiału, którego otrzymaliśmy.
Nie, ja zapytałem, czy oni komplementowali pracę, o to mi chodzi, czy ustosunkowali się jakoś...
Nie, wie pan co, to jest praca taka merytoryczna, tam nikt nikogo po plecach nie klepie, po prostu robimy swoją robotę, jeżeli nie ma zgrzytów, jeżeli wszystko jest dobrze, to nikogo nie chwali, po prostu nie ma na to czasu.
Nie, ale ja słyszałem z moich informacji, że ta strona ukraińska się... Nie, znaczy być może pan o tym nie wie, no bo pan pracował, że tak powiem, w gruncie rzeczy na linii, tak, to pan się pewnie nie zajmował obiegiem pism, ale ja słyszałem, że ta strona ukraińska w jakiś sposób wyrażała aprobatę dla...
Jeżeli tak było, to bardzo miło mi to słyszeć. Natomiast ja pracowałem bezpośrednio, byłem w bezpośrednim, bieżącym kontakcie z panem prokuratorem Tarasem Szczerbajem i współpraca układała się, powiem sobie, wzorowo. Życzyłbym sobie, jeżeli kiedykolwiek jeszcze będę miał takich partnerów zagranicznych, żeby ta współpraca układała się przynajmniej tak dobrze. I nikt nigdy z tamtej strony nie zakwestionował ani tempa naszej pracy, ani jakości dowodów przez nas przedstawianych, ani jakości dowodów, które przeprowadzaliśmy w Polsce na ich wniosek.
A czy ze strony, bo mówił pan o tym wniosku, tym dyscyplinarnym z końcówki zeszłego roku, tak? Czy po przejęciu władzy w prokuraturze przez Adama Bodnara, no właśnie tam powiedzmy do tego grudnia zeszłego roku, czy listopada, czy końcówki, czy wcześniej pan miał jakieś sygnały od strony tamtych władz, tych nowych, że coś jest nie tak z pana pracą?
Nie, przeciwnie. Po wniesieniu aktu oskarżenia w 2023 roku zmieniła się w Polsce władza, zmieniły się też władze w prokuraturze i optyka sprawy, jeśli chodzi o prokuraturę polską, była cały czas taka sama. Ja otrzymałem list pochwalny od pana ministra Bodnara, wtedy prokuratora generalnego, w którym gratulował mi sprawnego prowadzenia postępowania właśnie tego.
Zaraz.
Życzył mi sukcesów.
To, nie, bo to może się tu przesłyszałem, albo niektórzy. Nie. Otrzymał pan list gratulacyjny od Adama Bodnara.
Tak.
Prokuratora generalnego,
tak,
Adama Bodnara. Za te sprawy właśnie?
Tak. Pogratulował mi sprawnego prowadzenia postępowania. Życzył dalszych sukcesów, ponieważ ta sprawa, nie wiem, czy to już wybrzmiało, materiały odnośnie te, które nadawały się na akt oskarżenia, zostały wyłączone i skierowane do sądu, ale sama sprawa źródłowa jeszcze była prowadzona, więc pan minister pogratulował mi sprawnego prowadzenia postępowania, doskonałej współpracy ze stroną ukraińską i życzył mi sukcesów w dalszym prowadzeniu postępowania.
To jest coś niebywałego jednak. Znaczy mówię o tym dysonansie, tak? Między...
No dysonans to jest, teraz to jest
dopiero, rozumiem.
To jest
jeszcze,
dopiero
jeszcze
początek
tak...
dysonansu, panie...
Jeszcze to jeszcze dopytam, bo tak jak ja znam realia działania prokuratury, no to zakładam, że to nie jest tak, że Adam Bodnar, no, który powiedzmy sobie szczerze na prokuraturze się tam szczególnie nie znał, sobie to wymyślił, tak? Tylko jemu tę opinię, tą analizę pana pracy musiał ktoś przygotować, tak? Jacyś prokuratorzy, no tak
nie
to
wiem.
Się po prostu odbywa.
Nie mam pojęcia, panie redaktorze.
A nie zrobili tego przecież prawdopodobnie, no tak myślę, że jego ludzie mu to zrobili.
Nie mam pojęcia, ale optyka sprawy, to o czym pan zaczął.
W którym roku te gratulacje były jeszcze?
W 2024.
Czyli już po przejęciu prokuratury, tak, w sensie tym, po tak, tym zamachu tak zwanym, tak, styczniowym.
No, to pan użył tego słowa, ale tak, to było w 2000, nie chcę skłamać, ale to był już prokurator Adam Bodnar, generalny. Mhm. Taki list.
Ale słowa. Chodziło mi o to, czy prokurator Bilewicz, czy Korneliuk już był tym niby krajowym.
Nie pamiętam. Okay. Co ja skupiam się na pracy, a nie na zmianach kadrowych. Mm-hmm. To tak
rozumiem.
Raczej się dzieje poza mną, jak coś do mnie dotrze. Natomiast, co ciekawe, optyka sprawy wtedy była jednoznaczna. Mało tego, to był 2024 rok. Już wtedy obrońcy oskarżonych i oskarżeni w tym tak zwanym wątku polskim formułowali wnioski do prokuratury krajowej, do prokuratora Korneliuka między innymi, o cofnięcie aktu oskarżenia w stosunku do ich klientów. Jako że ten akt oskarżenia był motywowany politycznie. I przedstawiali tam szereg argumentacji. To było kilka takich wniosków. I każdy z tych wniosków był rozpatrzony przez prokuraturę negatywnie. Te wnioski były kierowane do prokuratora Korneliuka już, jak pan pytał o nazwiska. Te wnioski były przedstawiane, przesyłane do zaopiniowania przez prokuraturę okręgową, wtedy zarządzaną przez pana prokuratora Mistygacza. I za każdym razem stanowisko prokuratury było negatywne, czyli stwierdzano, że nie ma podstaw do cofnięcia aktu oskarżenia, nie ma podstaw do umorzenia sprawy. I tak to trwało do momentu, aż ministrem został pan Waldemar Żurek i jednocześnie prokuratorem generalnym, bodajże w lecie 2025. I wtedy, jak za dotknięciem magicznej różdżki, optyka się zmieniła i we wrześniu 2025 zapadło to umorzenie w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa, gdzie prokurator obecny na posiedzeniu przychylił się do wniosku o umorzenie, obiecał, że takiej decyzji nie zażali, po czym zajął sprzeczne z poprzednim zdaniem stanowisko, bo powiedział, że jakby sąd jednak nie uwzględnił tego wniosku, to on wnosi o cofnięcie sprawy do prokuratury, a to jest jawna sprzeczność. Nie wiem, czy słuchacze będą się orientowali, ale zazwyczaj zwrot sprawy do prokuratury to nie jest po to, żeby prokurator sprawę schował do szafy czy umorzył, tylko uzupełnił materiał dowodowy. Czyli skoro prokurator sam wnosi o zwrot sprawy, to znaczy, że dostrzega, że jest materiał dowodowy, ale są w nim luki. Więc już zamyśla, że wykona czynności A, B, C, D, żeby ten materiał uzupełnić. A jeżeli prokurator w jednym zdaniu mówi, że wnosi o umorzenie, bo w tej sprawie tak naprawdę nic nie ma, a w drugim mówi, że ma pomysł, jak ją uzupełnić, no to jest sprzeczność.
To nadajmy tej sprzeczności imię. Pani Małgorzata Cergrad-Moch, tak? Jeśli dobrze pamiętam, tak? Członek Lex Super Omnia, Stowarzyszenia Prokuratorów.
Legitymacji nie widziałem, ale tak się mówi.
Tak się mówi. No, tak mi trochę mowę zabrało, bo to w ogóle, znaczy ta informacja, szczególnie Adamie Bodnarze, jest dla mnie, znaczy nie będę oszukiwał, ja już wcześniej słyszałem o tym, tak, ale pierwszy raz słyszę to patrząc panu w twarz, bo w ogóle pierwszy raz się widzimy tutaj, ja wcześniej pana prokuratora nigdy nie widziałem na oczy. A w takim razie dopytam jeszcze, czy pan się znalazł w tym raporcie słynnym prokuratury krajowej, takim dwuczęściowym, tak, opisującym chyba 600 w sumie, jeśli dobrze pamiętam, spraw, które miały być niektóre przestępstwami, niektóre jakimiś tam nadużyciami.
No właśnie, to jest ciekawa sytuacja, bo zarzuca mi się, że ta sprawa, o której teraz rozmawiamy, była sprawą motywowaną politycznie, a ta sprawa nie była przedmiotem raportu pani prokurator Kwiatkowskiej i kierowanego przez nią zespołu. Mhm. Tam były moja sprawa w tym raporcie również znalazła się, gdzie, już pomijam jaka, bo to jedna z drobniejszych spraw, ale była. Tam wskazywano, że rzekomo były jakieś naciski na jej ukierunkowanie, ale co ciekawe, mi tam nie wymieniono z imienia i z nazwiska, bo widocznie nie było to aż takie nośne. Natomiast tam stwierdzono, że referent sprawy słusznie polemizował z nadzorem.
A, czyli pan był w roli pozytywnego bohatera,
no, tak,
w tamtej
sprawie,
tak?
Ja to tak odebrałem, więc tam stwierdzono, że prokurator słusznie polemizował z wytycznymi, które przychodziły z jednostki wyższego rzędu, więc
Czyli to się układa na taką, no, tak jak sam powiedział na początku, no to jest taka narzucająca się interpretacja, że po prostu nastąpi jakaś wolta polityczna, tak? Że nawet ta prokuratura, ta bodnarowsko-lek superomniowa, no po prostu nie dopatrywała się, tak, żadnych nieprawidłowości. Pan ma na to kwity w postaci pochwał, tak, od samego Adama Bodnara.
Tak, w aktach
sprawy. I nagle nastąpiło jakieś tąpnięcie.
Tak, w aktach sprawy podejrzewam, że muszą znajdować się dokumenty, w których prokuratura okręgowa i krajowa ustosunkowała się do wniosków obrońców o umorzenie postępowania, więc to negatywne stanowisko odnośnie tych wniosków tam musi być. No to nie ma
no
tak,
to ja się tak postaram wystąpić o to, jak mnie słuchają tutaj. Myślę, że słuchają nas przedstawiciele prokuratury obecnej, kierownictwa,
no, ale polecam,
żeby szukać, znaczy słuchać haków na pana. Może liczą, że pan coś tu jeszcze palnie, żeby jeszcze jedną dyscyplinarkę panu zrobić. To jak słuchają, to ja mówię, to szykujcie nam te dokumenty, albo szykujcie dobre wyjaśnienie, dlaczego nie dacie, bo jak tego nie udostępnią, tak na zasadzie nie wiem jakiej, że to nie jest w trybie informacji publicznej czy cokolwiek innego, to no, będzie to słabo wyglądało. No dobrze, ale czas biegnie, a jeszcze chciałem zapytać, co pan zamierza z tym wszystkim zrobić? Czy no tak, odbyło się w zeszłym tygodniu posiedzenie Krajowej Rady Prokuratorów, czyli takiego ciała, takiego nie wiem, niby samorządu prokuratorskiego pod przewodnictwem Waldemara Żurka i Dariusza Korneluka, i tam jeden z prokuratorów, Michał Dziekański, złożył wniosek, żeby wpisać do tych obrad tą pana sprawę, żeby przedyskutować, czy podeptano niezależność prokuratorską i tak dalej, i tak dalej. No i tego nie zrobiono. Jeden z uczestników tej rady, prokurator Ireneusz Szelung, zapytał sekretarz tego ciała, panią Szeroczyńską, czy pan się zgłaszał w ogóle z tym problemem swoim do Krajowej Rady, i ona powiedziała, że nie. I wrażenie takie było, że ja takie odebrałem, że tak, no, prokurator Szelong, znaczy on tego nie zrobił fizycznie, ale też zatarł ręce, że dowiódł niejako, no, że skoro pan się nie zgłaszał, to tematu nie ma, a może jednak powinien się pan zgłosić przy całym dostrzeżeniu, czym ta rada jest, bo ona jest jednak taką, moim zdaniem, trochę fasadowym ciałem, jak i zresztą wcześniej też była fasadowym ciałem, chyba zawsze było fasadowym ciałem. Ale jednak może, jeśli by się pan tam zgłosił w jakimś trybie odpowiednim.
Być może, tylko na tym etapie to ciężko mi dopatrywać naruszenia mojej niezależności, bo w tym, że są wobec mnie kierowane jakieś postępowania dyscyplinarne, to ja wiem tylko z doniesień medialnych. Nie mogę się na tym opierać, tak? Jedyne w czym mogę dopatrywać naruszenia mojej niezależności, to w tym, że nie dano mi możliwości poprowadzenia tej sprawy do końca. Nie dano mi możliwości, żebym ustosunkował się do wniosków obrony o umorzenie, żebym pomógł, albo napisał zażalenie na to postanowienie.
Ale czym to jest, jak nie podeptaniem niezależności?
No. W tym owszem.
A poza tym jeszcze przypomnijmy, że do tej sprawy jednak się oficjalnie ustosunkowała prokuratura krajowa na Twitterze w odpowiedzi na jeden zresztą z moich wpisów, gdzie no jednak padły jakieś słowa. była tam na przykład mowa o tym, że obecna zastępca prokuratora generalnego od tak zwanych PZ-ów, czyli tego pionu właśnie, w którym pana jednostka jest, mazowiecki tak. PZ,
jeszcze
odmówi, no jeszcze tak, bo pan ma 3-miesięczne wypowiedzenie z tej delegacji, odmówiła odwołania pana
tak,
z delegacji.
To się zgadza.
I ona jest w myśl ustawy tak naprawdę jedyną osobą w prokuraturze, która mogłaby
zgadza
to
się
zrobić, bo
zgadza
nie mógł
się
tego zrobić ani Dariusz Korneluk, a tym bardziej Waldemar Żurek.
Na pewno nie mógł zrobić tego prokurator generalny.
A on to właśnie zrobił, tak? My publikowaliśmy tą decyzję z jego pieczęcią. Nie mógł z powodów ustawowych po prostu, tak?
Bo, zgadza się.
Bo po prostu taki jest podział kompetencji, jeżeli chodzi o odwoływanie, że w jednostkach powszechnych prokuratury tej dominującej większości to robi to prokurator generalny, krajowy, generalny może delegować prokuratorów do Ministerstwa i Krajowej Szkoły tak. Sądownictwa i Prokuratury.
Jest zamknięty katalog.
Dokładnie. No to przepraszam, no i to wiemy od samej prokuratury, tak? To,
tak.
No, więc polityk, bo to jest de facto polityk, tak? No, tutaj występujący w charakterze prokuratora generalnego, ale czy też polityk, wbrew prawu pana wywala z pana roboty. No to czymże to jest, jak nie podeptaniem pana niezależności,
to
panie
znaczy,
prokuratorze?
Panie dyrektorze, to się wpisuje ogólnie w ten ciąg zdarzeń, o którym mówiłem na początku, który każe mi dopatrywać w tym, co się dzieje wokół mojej osoby, szykany i zemsty. Proszę zwrócić uwagę na oś czasu, tak? Jest jeden minister, drugi, wszyscy są zadowoleni ze sposobu prowadzenia postępowania. Nagle zmienia się minister i teraz tak, zmienia się optyka, nie zmienia się materiał dowodowy. To jest cały czas ten sam materiał dowodowy. I nagle zmienia się optyka w ten sposób, że sprawa po kilku miesiącach jest już umorzona. Zażalenie zostało wywiedzione, ale też nieskutecznie. Po tym, jak został utrzymany w mocy człowiek, który oskarżony jest o kierowanie grupą przestępczej, który spędził 9 miesięcy w areszcie, udziela wywiadu w telewizji krajowej w największym czasie oglądalności, w tej wypowiedzi wprost wyzywa prokuratora generalnego, żeby się przyjrzał panu Drlewskiemu, bo nadal pracuje w krajowej i nadal zarabia. To są słowa pana Nowaka. No widocznie go to bardzo bolało. I co się dzieje dalej? Dalej się dzieje to, że pan prokurator generalny wykonuje polecenie, przygląda mi się i z takim skutkiem, że po 2 czy 3 tygodniach od tego wywiadu zapadają decyzje kadrowe w stosunku do mojej osoby. Decyzje kadrowe, które po pierwsze, tak jak pan powiedział, według mnie, też się zgadzam z panem, nie leżą w kompetencji prokuratora generalnego. Decyzje te, ciężko mi powiedzieć, czym są uzasadnione, bo na pewno nie oceną mojej pracy, dlatego że ocena moich bezpośrednich przełożonych jest zgoła inna. Ocena była pani Marczak mojej pracy bardzo pozytywna, między innymi dlatego odmówiłam odwołania mnie z delegacji. A jestem pewien, że nie to odwołanie, mimo iż minister ma rację w tej konferencji, że nie ma obowiązku się tłumaczyć. Tylko, że tak, nie jest to decyzja spowodowana oceną mojej pracy, bo tej dokonali moi przełożeni i była ona pozytywna. I nie jest to decyzja podyktowana potrzebami służby. Dlatego, że Mazowiecki Wydział Zamiejscowy nadal ma wakaty i w dalszym ciągu trwa zaciąg.
Pan jest podobny jakimś tytanem, wiem z rozmów z prokuratorami, jeżeli chodzi o liczbę postępowań z aresztami. Pan jest bardzo ofensywnym takim prokuratorem.
To nie do mnie należy ocena. To jest ocena moich przełożonych.
Ile pan ma w tej chwili aresztantów w swoich referatach?
Dzisiaj nie, 16, 15, już nie liczę. Mhm.
Ale z ludzi czy spraw?
W sensie ludzi.
Ludzi. Mhm. Ale rekordowo słyszałem, że miał pan czasami po kilkudziesięciu nawet.
No, 40 osób na raz nie przekroczyłem. Mhm.
Rozumiem, że to wymaga po prostu olbrzymiej takiej sumienności z pilnowania, tak? Tych spraw, tych wniosków i tak dalej, tak? To jest taka duży, no bo to no, mówimy o ludzkiej wolności, tak?
Chyba oczywiście, że tak. Nikt nie podejmuje pochopnie decyzji odnośnie stosowania środków izolacyjnych. Mhm. Przecież to jest cudze życie. Zawsze ten materiał jest oglądany z 5 różnych stron, zanim podejmie się takie decyzje. Mało tego, dzięki właśnie między innymi z tego powodu ustawodawca przewidział, że takie decyzje nie należą do prokuratora, tylko należą do sądu, czyli odrębny organ, żeby to nie była tylko moja optyka, tylko żeby ktoś inny spojrzał na to i podjął niezawiśle decyzję. No i na szczęście tak jest to ustrojowo sformułowane i tak się to odbywa.
Patrzę na zegar, no niestety czas już dobiega końca, więc musimy zmierzać do końca naszej rozmowy. To jeszcze zapytam o pozew. Czy pan planuje skierować, czy pan, ja już publikowałem informację na portalu w NetFM, że pan zamierza skierować pozew, ale w takim razie tak jak już, tak?
Tak, pozew uważam, będzie, że moje odwołanie zostało dokonane w sposób sprzeczny z prawem i zamierzam odwołać się do sądu pracy.
Ja jednak jako osoba trochę znająca te realia prokuratury, bym panu rekomendował jednak tą Krajową Radę również tam, bo dla zasady po prostu, w imię
być
zasad.
Może.
W imię zasad.
Rozważę.
18 minęła. No, jeszcze chciałbym więcej pytań zadać, ale może innym razem. Pan prokurator Jan Drylewski był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję, panie prokuratorze.
Dziękuję również.